Marek Siwiec, Twój Ruch, witam.
Witam Państwa, witam Panią.
Zaczniemy od wypowiedzi byłego ministra spraw zagranicznych, obecnego marszałka Sejmu i można powiedzieć, że powiedział co powiedział i rozeszło się to po kościach.
No, rozeszło się po kościach, zależy czyich kościach, bo ta sprawa ma przynajmniej trzy wymiary. Pierwsze to jest to, co mówił i jak zachowywał się marszałek Sejmu Radosław Sikorski, dumny obywatel województwa kujawsko-pomorskiego. Chcę przypomnieć, żebyście też Państwo wszyscy nie czuli się tak komfortowo, bo to też trochę na Wasze konto idzie. Drugi wymiar to jest reakcja władz polskich, wpływ na polską politykę. No i trzeci wymiar to jest oczywiście ten zagraniczny. W każdej tej sprawie można coś powiedzieć, coś innego powiedzieć, ale na pewno bym nie powiedział, że w punkcie drugim i trzecim sprawa się tak po prostu rozchodzi po kościach.
Znaczy w Stanach mamy chyba odbiór, że były minister spraw zagranicznych to kłamczuszek.
W mediach amerykańskich na pewno tak, bo tak przy okazji chciałbym zwrócić uwagę, że ten cały słowotok, który się przy tej okazji na temat autoryzacji pokazał, autoryzować, zlikwidować autoryzację, czy to jest dobre, czy to jest złe, to jest zupełnie sztuczny twór, dlatego że autoryzacja w polskim prawie prasowym istnieje, ja nigdy z niej nie korzystałem. W amerykańskich warunkach rozmawia się z dziennikarzem, któremu się ufa i oddaje mu się swoje myśli w dobrej wierze. Ten dziennikarz przetrawia to, czasami zmienia trochę formy, ale dba o to, aby istota przekazu rozmówcy została zachowana i to jest wielka odpowiedzialność dziennikarza. No w polskich warunkach to bywa różnie i dlatego w mediach amerykańskich Sikorski bardzo dużo po prostu przeskrobał, dlatego że poddał wiarygodność bardzo rzetelnego dziennikarza i bardzo rzetelne medium.
A pan by w ogóle zdjął tę instytucję autoryzacji, tak?
Nie, dlatego że ona mi w ogóle nie przeszkadza. Wszystkie wywiady, które w ciągu ostatnich, no nie chcę powiedzieć 20 lat, ale na pewno kilkunastu lat przeprowadzano ze mną, ja zawsze zwalniałem z autoryzacji, zawsze i powiedziałem, że ryzyko jest takie, że jak pan coś złośliwie przekręci, pan, pani, to po prostu więcej z panem, panią nie będę rozmawiał i to naprawdę świetnie działa.
Tamor, przeczytam słowa pana profesora Adama Daniela Rotfelda, że nie widzi w tym nic szokującego, co powiedział Radosław Sikorski. Były szef polskiej dyplomacji uważa, że media zrobiły wokół właśnie tego wywiadu niepotrzebny szum, bo w opinii Rotfelda Rosja nigdy nie pogodziła się z niepodległością Ukrainy.
No to tak, po pierwsze istnieje coś takiego jak lojalność ministrów spraw zagranicznych. Ja bardzo ceniąc pana profesora Rotfelda w tym momencie chcę powiedzieć, że mówi nie na temat, bo problem nie polega na tym, jaki jest stosunek Rosji do Ukrainy, bo w rzeczywistości taki jest, jak powiedział Sikorski. Rzecz w tym i oto cała idzie awantura, czy polski premier usłyszał to od Putina i na jakiej podstawie całą sprawę rozpętał minister Sikorski, marszałek Sikorski. Więc minister Rotfeld mówi mądrze, ale nie na temat.
Czyli właściwie w tej chwili już mamy koniec sprawy.
No, mamy koniec sprawy, jeszcze raz mówię, chciałby tak zapewne pan marszałek, chciałby tak Platforma, ale tego się tak nie da po prostu zamieść pod dywan, dlatego że powstaje uzasadnione pytanie, skoro to się stało, to dlaczego się stało i czy to się może powtórzyć? Ja chcę przypomnieć, że bardzo łatwo przeszliśmy do porządku dziennego nad tymi tajnymi nagraniami, gdzie minister Sikorski, nie mając światła, reflektorów i ukryte mikrofony, opowiadał dyrdymały na dużo większą skalę, więc dobrze byłoby, aby dokonał pewnego rodzaju definicji, czy chce być enfant terrible polskiej polityki od czasu do czasu takim gejzerem wyskakiwać gdzieś w powietrze, czy chce budować swój wizerunek męża stanu. Rozpoczynał jako marszałek w tej wersji drugiej, zmieniam trochę ciuszki, zmieniam łachy, będę człowiekiem poważniejszym, no i nagle taki numer. I to jest numer, który oczywiście wpływa na jego konto, ale chcę powiedzieć o jednej rzeczy, może nawet bardziej dotkliwej. Ta cała sprawa mogła zostać zamknięta i ten mały płomyk, który rozbuchał się w wielkie ognisko, mógł zostać zgaszony jednym wypowiedzią pana byłego premiera Tuska, który mógł powiedzieć, nie było takiej rozmowy, nie słyszałem czegoś takiego, kropka. I mógł zostać równie szybko zgaszony przez ministra spraw zagranicznych, bądź panią premier, którzy przecież dysponują zapisami, dysponują pełną dokumentacją każdego kroku premiera w czasie wizyt zagranicznych. Było spotkanie czy nie było? Bo gdyby spotkanie było w cztery oczy i nikt nie wie, co zostało powiedziane, nie ma żadnego zapisu, to jest tak, jakby go nie było. A oni mają zapisy z wszystkiego. W związku z tym potrzebowali 24 godzin, aby stwierdzić, że tego spotkania nie było. No i to są rzeczy po prostu nie do zaakceptowania.
A dzisiaj rozpoczyna się szczyt w Brukseli.
No właśnie.
Weźmie w nim udział premier Ewa Kopacz. No i już słyszymy, że Polska nie zgodzi się na nowe obciążenia w zakresie redukcji emisji CO2.
No to jest taka klasyka, modne słowo narracja, klasyka narracji, która w Polsce jest bardzo modna. Nie zgodzimy się, polska gospodarka oparta na węglu, jesteśmy krajem biednym i tak dalej, buduje się taką mentalną koalicję nowych przeciw bogatym, dobrze wyposażonych przeciwko tym, którzy się dorabiają. Otóż problem polega na tym, czy polska polityka, i to mówię z pełną świadomością, że dotyczy to minionych lat 10-15 wstecz i kolejnych 15 lat do przodu, czy będzie dalej polityką trwania, czy stanie się polityką zmian w dziedzinie struktury energii, to się ładnie mówi, pakietu energetycznego. My trwamy, broniąc pozycji węglowych w sposób absurdalny, dlatego że gdyby za tym trwaniem, bo oczywiście my mamy pewną specyfikę, my musimy walczyć o to, co jest specyfiką, domeną i interesem polskim, ale muszą towarzyszyć tej polityce trwania polityka pewnych zmian. Odnawialne źródła energii to jest coś, od czego już nawet Chiny nie uciekają. Chiny, co prawda na Tajwanie, no ale powiedzmy sobie, te gospodarki są coraz bliższe, są największym producentem baterii słonecznych na świecie. I te baterie w większości sprzedawane są do Chin, a nie tylko na eksport. Więc jeżeli my będziemy uważać, że nas to nie dotyczy, nie będziemy widzieć tych hektarów baterii słonecznych w sąsiednich Niemczech, które mają identyczne warunki klimatyczne. Jeżeli będziemy uważali, że ktoś, kto sobie zakłada wiatrak, nie zasługuje na dofinansowanie, ja mógłbym to mnożyć, to my będziemy niewiarygodnym partnerem dla Unii Europejskiej w domaganiu się szczególnego traktowania. I to mi się nie podoba w polskiej polityce pana Tuska, jego poprzednika oczywiście i również rządy SLD-owskie nie były w tej całej sprawie, choć byliśmy poza Unią Europejską, że mówimy nie, nie dodając tego, ale coś robimy.
No tak, tylko pytanie, jeżeli nawet nie powiemy teraz nie, to ceny energii wzrosną w Polsce.
Mhm. Oczywiście pani... Przy całym szacunku dla prawa do tego typu sformułowania, dziennikarze mają takie prawo, ale politycy powinni wyjść z tego schematu, dlatego że myśmy sobie powinni uczciwie w Polsce powiedzieć, ten stan, w którym 70% polskiej energetyki opartej jest na węglu, na dłuższą metę jest nie do utrzymania. Dlaczego? Nie tylko dlatego, że nas ciśnie Unia Europejska, polityka klimatyczna, tylko dlatego, że my w pewnym momencie, tak jak ta słynna kopalnia, gdzie jedna ściana fedrowała i 10 tysięcy ludzi w niej było zatrudnionych, staniemy przed ścianą. I nie ścianą węglową, tylko ścianą, w której tego węgla będzie brakować albo będzie tak drogi, że przestanie się to opłacać. Więc trzeba pokazać Unii Europejskiej jasno. Zaczynamy wprowadzać nowe elementy do polskiej polityki energetycznej. Zaczynamy myśleć o odnawialnych źródłach energii nie jako wymogu, zagrożeniu, tylko jako szansie, którą otrzymują również ludzie, którzy będą zmieniać swoje zawody. Jedna kilowatogodzina energii wyprodukowanej z odnawialnych źródeł energii to są 3 miejsca pracy. Więc to jest ten język, który musi towarzyszyć naszym żądaniom. Dajcie nam szczególne traktowanie, bo my jesteśmy na tym węglu osadzeni, jeszcze jakiś czas będziemy. Tylko powiedzmy jasno, jak długo i co my w tym czasie zrobimy.
A to na koniec jeszcze o przyszłości twojego ruchu, bo z jednej strony słyszę z ust lidera partii, którą pan teraz reprezentuje, z ust Janusza Palikota, no taką nawet pogardę wobec Sojuszu Lewicy Demokratycznej, a z drugiej strony teraz podczas wyborów samorządowych często SLD z twoim ruchem idą na jednych listach.
Pani na pewno mówi o Bydgoszczy.
Chociażby.
I na to patrzę z satysfakcją, bo mocne SLD to jest taki partner, który rozumie aspiracje słabego twojego ruchu i w ten sposób powstało godne porozumienie się naszych działaczy z listą i liderami SLD po to, aby zagrać o całą stawkę w Bydgoszczy. Ja to w pełni popieram, w pełni rozumiem. To się odbyło za wiedzą władz partii. Podobnie jest w Pile, żeby nie szukać daleko, gdzie powstał komitet Lewica Razem, ale bez szyldów partyjnych. Jest takich kilka miejsc w Polsce, gdzie to się udało. Ale w większości miejsc było tak, że działacze SLD, ja tego słowa nie użyję, pani powiedziała z pogardą, mówi Paliko do SLD. No, w polityce stało się tak, że z pogardą został pomysł stworzenia wspólnych list odrzucony. Bo nawet wtedy, gdy SLD proponowało listy pod szyldem swojej partii, to myśmy dokładnie nie wiedzieli, co się nam proponuje. związku z tym stworzyliśmy takie trochę dziurawe, ale jednak własne listy, które wystąpią w tych wyborach. 85% okręgów to są miejsca, gdzie wystąpią działacze Twojego ruchu na wyborach samorządowych. No i wtedy będziemy się mogli policzyć w poszczególnych województwach tak naprawdę, ilu nas jest, gdzie jesteśmy i czy jest obszar do współpracy, które ja mówię już właściwie bez wielkiej nadziei, ale z pewną konsekwencją.
Przy czym wybory samorządowe są specyficzne i trudno tutaj będzie mówić o przyszłości Twojego ruchu w kontekście chociażby wyborów parlamentarnych za rok.
To znaczy te wojewódzkie głosowania, sejmiki, tak, to one będą jednak pewnym liczeniem się i to tutaj trzeba jasno powiedzieć, który komitet wyborczy ile dostanie głosów, to jest jakoś reprezentatywne. Natomiast pamiętajmy o tym, że oczywiście odbywa się niezliczona ilość większościowych wyborów, gdzie w gminach, w mniejszych miejscowościach, no po prostu jest jeden do jednego na jednego i wygra jedna osoba. Tutaj na pewno mamy mniejsze szanse, dlatego że my mamy dużo mniej aktywistów, bez porównania mniej, partia jest poobijana po tych odejściach ostatnich, no ale istnieje i oczywiście na pytanie, czy to już jest koniec, moja odpowiedź jest taka, to nie jest jeszcze koniec, chociaż są poważne problemy, my się staramy do tego podchodzić realnie, a tym pierwszym realnym momentem zderzenia się z rzeczywistością polityczną to będą wybory właśnie samorządowe 16 listopada, już niedługo, no i wtedy będziemy mądrzejsi.
Powiedział Marek Siwiec, wiceprzewodniczący Twojego ruchu.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam Panią, pozdrawiam Państwa.